Miszmasz kulturalny. Hej, witajcie w najbardziej kulturalnej audycji Radia Mors, czyli Miszmasz. Za mikrofonami
Joanna Łaszcz
i Agata Paszylk. W dzisiejszym Miszmaszu będziemy mówić o otwarciu Starego Maneżu, wystawie Instytutu Sztuki Wyspa oraz pojawi się także raport literacki. W dniach 9 i 11 października odbyło się uroczyste otwarcie Garnizonu Kultury. W ramach projektu zaadaptowano kompleks dawnych koszar na centrum kulturalne znajdujące się w Gdańsku Wrzeszcz. W przyszłości będą tam organizowane różne imprezy kulturalne, od koncertów muzycznych poprzez wystawy artystyczne, na widowiskach i targach skończywszy. Jedynym z działających lokali jest właśnie Stary Maneż, gdzie 10 października główną atrakcją wieczoru był koncert Zbigniewa Wodeckiego wraz z zespołem Mitch and Mitch. Relacje z tego wydarzenia przygotowały Dominika Burakiewicz i Katarzyna Polita. Z panią Justyną Glazar, koordynatorem uroczystego otwarcia, rozmawiała Dominika Burakiewicz.
Stary Maneż jest to instytucja, która została otwarta w ramach organizacji Garnizonu Kultury. Miejsce jest absolutnie przepiękne. Znajduje się ono niedaleko Galerii Bałtyckiej, więc lokalizacja jest również dogodna.
Dzisiaj występuje Zbigniew Wodecki z zespołem Mitch & Mitch. Jest to powrót do płyty, którą wcześniej nagrał w 1976 roku. Mam nadzieję, że to będzie ciekawa uczta muzyczna dla zarówno smakoszy jazzu, jak i nie tylko.
Pani Agnieszko, co tutaj panią sprowadza?
Ciekawość nowego miejsca na pewno, targi, które się odbywają tuż obok. Koncert też chciałabym, żeby sprowadził, ale niestety bilety są zbyt drogie.
Czy wcześniej słyszeliście państwo Zbigniewa Wodeckiego?
Oczywiście, ale zaskoczył nas wykonaniem z Mitch and Mitch.
Raczej nie kojarzyłbym się tak pozytywnie, ale po wysłuchaniu kilku kawałków z Mitch and Mitch stwierdziliśmy, że to jest super sprawa.
Pan Zbigniew Wodecki już po raz któryś będzie przedstawiał swoją płytę w ten sposób wraz z zespołem Mitch and Mitch.
Tak, ja miałam przyjemność widzieć taki koncert na festiwalu OFF. Było to niesamowite wydarzenie. Myślę, że publiczność nie wiedziała, czego się może spodziewać po panu Wodeckim, po tym zestawieniu, prawda? To jest dosyć młoda publiczność tego festiwalu. Wspaniale był odebrany ten koncert. Myślę, że artyści byli nawet zaskoczeni, publiczność jeszcze bardziej. I fantastycznie będzie to powtórzyć tutaj.
Witam państwa bardzo serdecznie na otwarciu Starego Maneżu w Garnizonie Kultury we Wrzeszczu. Autorami tej przemiany jest wiele, wiele osób. XIX-wieczna ujeżdżalnia staje się właśnie Starym Maneżem. Żeby to się wydarzyło, bardzo wiele osób musiało wiele, wiele miesięcy pracować na ten przepiękny efekt. Mam nadzieję, że państwo pokochacie to miejsce, tak jak myśmy je pokochali i będziecie tutaj do nas zaglądać na co dzień. Dzisiejszego wieczoru Zbigniew Wodecki i Mitch and Mitch. Zaczynamy tym koncertem naszą działalność. Dziękuję serdecznie, życzę miłego wieczoru i mam nadzieję, do zobaczenia.
Organizacja koncertu była połączona właściwie z uruchomieniem budynku i uruchomieniem technicznym i wszystkimi odbiorami, które po kolei tutaj musiały nastąpić. Wszystko się udało. Oczywiście było to karkołomne, można powiedzieć, przedsięwzięcie, ale myślę, że jeszcze nie chcę chwalić wieczoru przed zachodem słońca, ale myślę, że jesteśmy dosyć spokojni tutaj, zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy, żeby to wydarzenie się udało. Jest to projekt międzypokoleniowy. Zapraszaliśmy tutaj dzieci, rodziców, dziadków, także wszyscy myślę, że coś dla siebie znajdą.
Miejsce jest absolutnie przepiękne. Znajduje się ono niedaleko Galerii Bałtyckiej, więc lokalizacja jest również dogodna. Przed nami z Dominiką właśnie jest piękne patio, na którym są leżaki, mimo że już jest przed godziną 19:00, przepiękne
oświetlone drzewa, które wprawiają nas w nastrój muzyczny, jazzowy.
może nawet takie troszkę refleksyjne, a nawet romantyczne. To jest, uważam, idealne miejsce dla par. Wnętrze baru wygląda przepięknie, ponieważ mamy tutaj dosyć minimalistyczny, ale nowoczesny styl. Dużo marmuru, drewna, wszystko sprawia wrażenie takiej naprawdę ciepłego wnętrza. Mogłabym nawet powiedzieć, że jest to taki rodzaj ciepłej domowej kuchni. I przede wszystkim, co moją uwagę zwróciło, jest przepiękny miedziany browar. Czy ty go, Dominika, widzisz?
Właśnie widzę i też chciałam o nim wspomnieć, bo on tutaj przywodzi na myśl te stare czasy, kiedy właśnie w tych starych browarniach to piwo i inne trunki pędzono, więc to jest bardzo fajny powrót do tej przeszłości i uważam, że to też tym bardziej wprowadza nas w nastrój takiego zamyślenia.
Jak podoba się Pani wnętrze?
Rewelacja. Naprawdę rewelacja, tylko na pewno chciałabym tu przyjść na spokojnie, bo dzisiaj jest troszkę za dużo ludzi, nie da się wszystkiego tak dokładnie zobaczyć.
Jeszcze tylko wspomnijmy o wystroju, ponieważ wystrój jest naprawdę bardzo piękny, zwłaszcza marmurowa browarnia. Czy to też był właśnie taki zamierzony pomysł, czy to wyszło spontanicznie?
Pomysły były różne na aranżację tego miejsca. Zastanawialiśmy się, czy chcemy bardziej historycznie, czy nowocześnie. Zdecydowaliśmy się na, myślę, że taką elegancję, która gdzieś w niej czuć echa historii, natomiast ona jednak patrzy w przyszłość i jest pomyślana z myślą o współczesnym człowieku, który oczekuje takiej wygody i pewnej lekkości stylu.
Bardzo fajny, super wrażenie, zawsze na żywo orkiestra, to jest jednak coś niepodważalnego, a Zbigniewa Wodeckiego zawsze znaliśmy z jakichś takich oklepanych kawałków, natomiast tutaj w Meet & Mitch są takie aranżacje niepowtarzalne, że stoi i człowiek sam się śmieje.
Który moment koncertu był dla Pani najlepszy?
Całość, wszystko było świetne.
Od początku do końca.
Ja uważam, że współpraca z Miczami to jest wartość dodana po prostu do tej płyty. Ona jest taka pełniejsza, ciekawsza. I widać, że wszyscy się doskonale razem bawią.
I to jest najważniejsze, bawić się dobrze na scenie. To jest sukces.
Twórczości Zbigniewa Wodeckiego w ogóle nie znałem. To jest mój pierwszy kontakt z tą twórczością i bardzo.
To nie będzie jedyny koncert, który będzie tutaj zorganizowany. Będą również inne eventy organizowane w przyszłości. Czy te eventy będą również się skupiały na promocji artystów i ich nowych albumów, czy to będzie też powrót do przeszłości, tak jak teraz mamy możliwość wysłuchania Zbigniewa Wodeckiego, jednak w nowej odsłonie?
Prawdopodobnie będą i takie. Myślę, że ta różnorodność to też jest duży plus. Nastawiamy się na różne pokolenia, na różne gusta muzyczne, czy styl muzyki. Także pewnie będą świeże projekty promowane trasami koncertowymi i w takie będziemy się starali wpisać. Chcielibyśmy, żeby artyści wybierali nasz klub jako to miejsce, gdzie na Pomorzu grają swój koncert promujący najnowszą płytę. Dobry repertuar, który zawsze chętnie posłuchamy, też się tutaj pojawi, czyli szlagiery, no i klasycy.
Który moment koncertu najbardziej utkwił Państwu w pamięci?
Cały koncert był fajny, natomiast ta interakcja z publicznością tutaj rewelacja, tak? Super, wciągnięcie widzów zebranych tutaj do jakiejś akcji, wspólne podśmiewywanie i korzystanie z instrumentów. Super.
To jest miejsce, w którym każdy może się poczuć dobrze i może poczuć, że ktoś o nim pomyślał, ktoś zadbał o jego potrzeby, o jego gust. Ktoś pomyślał o tym, jak zaciekawić, jak zaskoczyć pozytywnie oczywiście. To jest miejsce dla wszystkich i to jest w takim dobrym znaczeniu, że to miejsce ma swój charakter, ma swój styl. Naprawdę dobrze będzie się tutaj w nim czuł każdy.
Stary Manesz to Słowackiego 23 we Wrzeszczu. Musicie tutaj być, jeżeli chcecie być na bieżąco z wszelkimi wydarzeniami kulturalnymi Gdańska.
Na fanpage'u Starego Manerzu możemy przeczytać bardzo wiele opinii na temat tego miejsca. Jest to nowe miejsce. Czekam na pierwsze koncerty. Cieszę się, że w tak piękne miejsce zamieniliście ten teren. Wczoraj tam spacerowałam, jestem pełna podziwu, a że blisko mieszkam, będę was często odwiedzać. Mimo emeryckiej pensji i w tym momencie ja zgodziłabym się w tym 100%, bo mieszkam też bardzo blisko tego miejsca. No jednak nie mam emerytury jeszcze. Asia chyba się ze mną ze wszystkim zgadza, mimo tego, że nic nie może powiedzieć w związku z awarią jej głosu, ale kiwa głową, że wszystko jest na tak. Miszmasz kulturalny. Kolejna relacja to relacja z wystawy Instytutu Sztuki Wyspa, którą przygotowała Kalina Pietrucha. Coś na temat wyspy. Skupione wokół niej środowisko artystyczne było w latach 80. prekursorem działań niezależnych w Polsce. Wyspa 3.0. Mapa i terytorium to tytuł wystawy rocznicowej, będącej z jednej strony próbą zmierzenia się z historią działalności wyspy, jej podsumowaniem, któremu służyć ma ekspozycja historycznych dzieł sztuki, prezentacja archiwaliów i wspomnień żyjących uczestników sceny artystycznej Gdańska od 1985 roku. Z drugiej strony wystawa stanowi otwarcie na nowy etap działalności, na nowe perspektywy zaangażowania uczestnictwa w artystycznym, aktywnym społecznie i politycznie środowisku Gdańska. Co na temat Instytutu powiedziała Kalinie dr Magdalena Choworus-Czajka, historyk sztuki i adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa? Posłuchajmy.
Wyspa niewątpliwie jest tutaj takim miejscem wyjątkowym. Bardzo niewiele jest w Polsce o tak wysokim poziomie ekspozycji, takich instytucji działających i promujących sztukę współczesną. I jest bardzo, co jest ciekawe i co mnie na przykład bardzo interesuje, to ten silny związek tego miejsca z Trójmiastem, z ludźmi mieszkającymi tutaj. Właściwie wyspa jako, no powiedzmy, instytucja jest tak naprawdę bardzo silnie zrośnięta z życiem kulturalnym Trójmiasta. Sama wystawa jest niezwykle interesująca, z założenia jest wystawą retrospektywną, a więc prezentuje te 30 lat, można powiedzieć taka troszeczkę chyba podsumowująca. Bardzo się cieszę, ponieważ przyszłam tutaj z grupą studentów z Katedry Kulturoznawstwa, którzy mieli okazję zobaczyć prace bardzo ważne dla polskiej sztuki, dla sztuki współczesnej, które są właściwie powstały nawet może w momencie, kiedy oni byli jeszcze naprawdę małymi dziećmi. Oczywiście no, niewątpliwie jest to też takie przełom dla młodych ludzi, może być to troszeczkę szokujące, zarówno sposób ekspozycji, jak i ten właśnie te dzieła artystyczne, w których wiele tabu pozostaje po prostu złamane. Ale mi się wydaje, że ludzie młodzi mogą być w ten sposób szokowani, ponieważ na pewno wygenerowało to w nich wiele pytań. Wiele pytań o to, jaki jest świat i jaki jest człowiek. Więc myślę, że ta wizyta moich studentów jest tutaj udana i cieszę się, że przyszli.
Miszmasz kulturalny. A na sam koniec raport literacki. Na początku października gościł u nas w studiu Marcin Buczyński, student lingwistyki stosowanej, który... Ale o tym dowiecie się z naszej rozmowy.
Nasz gość tutaj, Marcin Buczyński, napisał książkę fantasy.
Tak jest. Książka nosi tytuł Fałszywa Trójca. Odwraca pojęcie bóstwa, jakie znamy do tej pory. Zazwyczaj, tak przynajmniej uważam, bóstwo kojarzy się z czymś dobrym, dobrotliwym duchem. No tutaj jest nieco inaczej. Na płaszczyźnie śmiertelników odbywają się wojny wyznaniowe i terytorialne z powodu zażyłości kłótni, jaka trwa pomiędzy trzema bogami w tytułową fałszywą trójcą. Jest to bóg orków Szorszet, krwiożerczy bóg wojny, bóg bogactwa, krasnoludów Balgan oraz Argus, bóg sprawiedliwości pojętej nieco w swój własny sposób. Jest to bóg ludzi i elfów. Między nimi trzema toczy się konflikt, który jest przenoszony bezpośrednio na świat zwykły. A co się potem będzie dalej działo, to bardzo zachęcam do odwiedzenia mojego fanpage'a albo portalu Polak Potrafi. Linki zostaną podane później, jak mnie mam na stronie Morsu, też można,
stronie.
Tak, można je znaleźć. Jest to ogólnie fantastyka, co mogę więcej powiedzieć. Rasy, magia, bohaterowie, dalekosiężne intrygi, które wkraczają w strefy przekraczające ludzkie pojęcie. Są to sprawy boskie.
Skąd w ogóle pomysł na taką książkę? Czy wcześniej byłeś zainteresowany taką tematyką, czy to tak nagle przyszło?
Fantastyką interesuję się już od dziecka. Zacząłem pisać tę konkretną książkę, to mój pierwszy utwór, będąc jeszcze w gimnazjum, świeżo po zdaniu do gimnazjum z podstawówki. Wtedy mniej więcej dotarła do Polski twórczość Christophera Poliniego, to jest autor Eragona. Był on stosunkowo młody, kiedy zaczynał pisać. To chyba on miał chyba 15 lat, nie jestem teraz pewien. Ale wtedy pomyślałem, że skoro jemu się udało, to też spróbuję. Moje pierwsze pomysły, moje pierwsze notatki niewiele się trzymały ładu i składu, ale później, kiedy to latami się jakoś wykrystylizowało, powstała konkretna linia fabularna, długo trwał cały proces pisarski. Skończyłem w klasie maturalnej w 2013 roku, a więc no tak, 6 lat. W międzyczasie tekst przechodził wiele przeróżnych poprawek. Tak naprawdę pierwsze 40 stron musiałem napisać od nowa, bo mi się nie podobały.
A pisałeś je na komputerze, czy też ręcznie robiłeś jakieś notatki na początku?
Na samym początku zaczynałem pisać ręcznie, jednak później, kiedy skończył mi się pierwszy zeszyt, uznałem, że pora wreszcie przenieść to na format cyfrowy i już się nie bawić w skreślanki, przepisywanki, tylko już podejść do sprawy bardziej profesjonalnie.
Jak reagowali twoi znajomi, kiedy dowiedzieli się, że właśnie potraktujesz to poważnie, że to nie jest jakieś tam po prostu od czasu do czasu napisanie opowiadania, może krótkiego utworu, tylko już coś poważniejszego?
No tak, gimnazjum to faktycznie nie jest czas, kiedy ludzie zajmują się takimi rzeczami. Większość jednak myśli o grach komputerowych, piłce nożnej i o tym, jak tu uciec z lekcji. No reakcje były najróżniejsze. Od tych najmniej pozytywnych do tych najbardziej. Spotykałem się jednak mimo wszystko z zainteresowaniem, zaciekawieniem. Nie wszyscy traktowali to od początku poważnie. Bardziej zainteresowanie polegające na tym, że no ktoś młody gimnazjalista coś tam sobie pisze, no ale niech sobie pisze. Tam będziemy trzymać kciuki, ale to, czy tam coś z tego wyjdzie, to wszyscy raczej powątpiewali. Dopiero później, już tak w czasach licealnych, kiedy zaczynałem brać udział w konkursach literackich, mogę tutaj się pochwalić, że sierpecki konkurs biblioteczny dwukrotnie wygrałem, no to już wtedy zaczynali jednak wierzyć, że, no, że chłopak myśli poważnie o tym, co robi, no i że to może nie jest jednak tylko takie tam bajeczki do pisania, tylko coś poważniejszego.
Czy już wtedy chcieli autografy, żeby się im rozdawał?
No niektórzy tak, inni niekoniecznie, to tak jak już powiedziałem, były reakcje przeróżne, niektórzy z powagą, że o, daj autograf, bo będziesz po tym sławnym, nie będziesz chciał nam udzielić, a inni tak trochę z przekąsem, z powątpiewaniem. No i tak to trwa nawet do tej pory, zobaczymy, czy się uda.
A jak wyglądała sytuacja z rodzicami? No bo znajomi to inna część, a rodzice, rodzina.
Rodzice, no tak jak już powiedziałem, na samym początku też patrzyli na mnie jak na gimnazjalistę, który coś tam sobie tworzy. Oczywiście, że trzymali za mnie kciuki, ale nadal sądzili, tak uważam, że myśleli, że to po prostu przejdzie mi z czasem. No jak widać, nie przeszło, teraz są całym sercem ze mną, wspierają mnie. Tata przyznaje żartobliwie, że tak, bo tu muszę przyznać, że książkę pisałem tak zazwyczaj wieczorami, czy nocą nawet, godziny od 22 do 3 nad ranem, to czas, kiedy miałem największą wenę. No i oczywiście tata mnie zazwyczaj gonił, że no już idź spać, bo ileż to można siedzieć. Teraz się przyznaję, że no myślał, że tam w jakieś gierki gram albo czas marnuję, no i że cieszy się, że przynajmniej robiłem coś twórczego.
A czy robiłeś sobie jakieś przerwy, czy jeden miesiąc usiadłeś, napisałeś jakiś tam rozdział? Czy
pisałem zazwyczaj wtedy, kiedy była jakaś dłuższa przerwa, kiedy miałem wolne, czyli to oczywiście wakacje, wtedy największy nakład pracy. Poza tym święta Bożego Narodzenia, ferie zimowe czy święta wielkanocne. Kiedy tylko udało się złapać kilka dni wolnego, to wtedy siadałem, bo tak jak już powiedziałem, musiałem mieć noc, musiałem mieć spokój, księżyc za oknem, gwiazdy, wena, natchnienie. Ja sam w pokoju, lampeczka się świeci i wtedy mogłem się najbardziej skupić. A w czasie roku szkolnego, czy tak jak teraz akademickiego, to jednak bardziej nauka, umysł pracuje na nieco innych zasadach. Także wtedy, kiedy miałem czas wolny.
Czyli wszystko w takim klimatycznym nastroju.
Tak, tak, jak najbardziej. To jest bardzo ważne.
A powieść dojrzewała wraz z tobą? Zmieniała się po drodze? Czy po prostu już od samego początku gdzieś tam jakiś plan był?
Tak jak już powiedziałem, pierwsze 40 stron napisałem praktycznie od nowa, ponieważ zaczynałem je będąc gimnazjalistą, wczesnym gimnazjalistą, pierwsza, druga klasa, a kończyłem w klasie maturalnej. No to jest 5-6 lat różnicy, także świat pojmowany, rozumiany przez gimnazjalistę i to w jaki sposób tak młoda osoba, jeszcze dziecko w zasadzie, opisuje swoje pomysły, różni się znacząco od tego, jak to już ktoś no trochę bardziej dojrzały do tego podchodzi. Pomysły zmieniały się, ewoluowały, dojrzewały wraz ze mną i niejednokrotnie musiałem zmieniać to, co było wcześniej, na potrzebę tego, co będzie później.
Ile stron ma książka?
Ta konkretna Fałszywa Trójca, na wydanie której teraz zbieram fundusze, ma 276 stron A4 na komputerze. Według wydawnictwa po łamaniu, oprawie, korekcie i wszelkiego rodzaju specyficznych rzeczach może wyjść od 450 do nawet 650 stron w takim formacie zwykłym, jaki znamy, książkowy A5. Także jest książka dosyć treściwa.
My wiemy o tym, bo już nam powiedziałeś, że tak naprawdę to nie jest wszystko, co do tej pory napisałeś. Możesz tak się podzielić trochę ze słuchaczami, co nas jeszcze czeka?
Tak, Fałszywa Trójca jest to pierwsza część trylogii, druga część to Pradawni Bogowie, a trzecia Finał Istnienia. Każda następna książka ma już nieco mniej stron, odpowiednio 184 i 176 bodajże, jak z pamięci mówię. No cóż, to wszystko było trochę skomplikowane, bo Pradawni Bogowie i Fałszywa Trójca, czyli dwie pierwsze części, miały być na początku tylko jedną książką. Ale kiedy skończyłem to pisać w 2013 roku, ujrzałem, że 460 stron razem miały to zdecydowanie za dużo i że jeśli chcę kontynuować historię, która już tak najprawdopodobniej na jakieś 200 stron została, no to będzie straszna dysproporcja, jeśli będzie jedna książka no po wydaniu już z 1000 stron miała, a druga tam raptem 400 czy 500. Także uznałem, że pierwszą część trzeba zdecydowanie podzielić i w ten sposób powstała Fałszywa Trójca i Pradawni Bogowie.
Miszmasz kulturalny.
Proces wydawniczy nie jest wcale taki prosty, bo to jest związane z pewnym projektem na stronie polakpotrafi.pl. Co to jest za akcja, co to jest za pomysł?
Tak, to ja wszystko wyjaśnię od początku najlepiej. W wakacje wysyłałem wiadomości do kilku wydawnictw. W końcu jedno zgodziło się wydać moją książkę. Wydawnictwo nazywa się Psychoskok. Zrobili wycenę książki. No i niestety, ponieważ tak jak już mówiliśmy o tym wcześniej, książka jest gruba, dlatego no, też papieru dużo pójdzie. Nakład 500 egzemplarzy będzie kosztował około 16 tysięcy złotych. Sam nie jestem w stanie zebrać tak dużej kwoty i dlatego pomyślałem, że spróbuję skorzystać z akcji crowdfundingowej, czyli finansowanie społecznościowe na portalu, który się nazywa Polak Potrafi. Cała akcja działa na zasadzie wszystko albo nic. Darczyńcy wpłacają pieniądze i jeśli do 20 listopada 2015 roku nie uzbieram tych 16 tysięcy złotych, to pieniądze wracają z powrotem do wpłacających. Także nikt tutaj nic nie ryzykuje. Ja też podchodzę do całego projektu stosunkowo luźno, ponieważ no, jeśli się nie uda, no to zostanę z tym, co mam teraz. Nic nie stracę. Także wszystkich też bardzo zachęcam. Nie bójcie się. Na pewno nic nie stracicie, możecie coś zyskać, bo za wpłaty są przewidziane nagrody. To nie jest akcja charytatywna. Nie wpłacacie pieniędzy bez żadnego odzewu, bez żadnej rekompensaty. Są przewidziane różnego rodzaju gratyfikacje. Listę nagród można znaleźć już na stronie samego projektu, ale tutaj podpowiem, że może to być na przykład koszulka z grafiką przedstawiającą właśnie ową wspominaną Fałszywą Trójcę. Autorką wszystkich grafik jest moja znajoma Katarzyna Studzińska. Tutaj serdeczne pozdrowienia dla Kasi, która dla mnie rysuje.
Chciałabym powiedzieć, że przyszedłeś dzisiaj w koszulce właśnie z tą grafiką. Faktycznie te koszulki są, mamy namacalny dowód, także naprawdę zapraszamy do przeglądania i jeśli chodzi o te nagrody, to jeszcze nie jest wszystko, prawda?
Nie, jeszcze nie jest wszystko, tak. Zdjęcie koszulki także jest umieszczone na stronie projektu. Dotarły do mnie krówki promocyjne, na których opakowaniu jest Fałszywa Trójca właśnie przedstawiona, z drugiej strony mój autograf, własnoręcznie sporządzone logo, a po bokach jest link do całego wydarzenia. Także te krówki też mam, można zdobyć. Są też inne nagrody, na przykład książka z dedykacją lub też bez dedykacji, można wygrać e-booka lub chociażby samą tą wcześniej wspominaną grafikę wydrukowaną i wysłaną. Oczywiście wysyłka jest przewidziana w cenie.
Skąd w ogóle dowiedziałeś się o takim projekcie? Czy sam szukałeś, jak tutaj znaleźć pieniądze?
Kiedyś na Facebooku natknąłem się na promocję właśnie innego projektu. Do końca nie pamiętam, o co chodziło, ale tak mi zapadło w pamięć, że ludzie robią takie rzeczy, zbierają fundusze społecznościowo. I właśnie tak, kiedy dowiedziałem się, że też będę potrzebował dużej kwoty, no to uznałem, że czemu nie, warto spróbować. Skoro im się udało, to może mi też się uda.
Czy tam są ograniczenia, jeśli chodzi o wpłaty?
Nie. Gdyby się trafił sponsor, czego sobie i całym projektowi i całemu polskiemu czytelnictwu serdecznie życzę, może od razu wpłacić 16 tysięcy złotych, co wcale nie zamyka zbiórki. Zbiórka będzie trwała aż do 20 listopada, tak czy tak, ponieważ próg 100% nie zamyka całej akcji. Istnieją projekty, które zbierają po 130%, nawet 200 parę procent. Widziałem taki, który chyba zebrał nawet 300, ale nie jestem teraz pewien, chyba tam ponad 17 tysięcy z 5 planowanych zostało zebrane. Także no, jeśli nagrody są atrakcyjne, to ludzie nadal się na nie skuszą, ponieważ zazwyczaj w tego typu akcjach już później nie ma możliwości zdobycia tych gratyfikacji, o których jest mowa, bo to na tym polega właśnie promocja, żeby zachęcić w tym momencie. Oczywiście książka czy e-book będą dostępne później, ale nie planuję prowadzić żadnej sprzedaży koszulek, nic z tych rzeczy związanych. Także to można zdobyć jedynie podczas trwania zbiórki.
Zachęcamy do udziału i wsparcia kolegi, natomiast ja jeszcze chciałabym tak trochę przewrotnie cię spytać, po co właściwie wydawać książkę, skoro można ją umieścić na przykład na blogu? W dobie internetu dzisiaj bardzo dużo osób bloguje. Czemu akurat ty nie chciałeś wykorzystać możliwości, jaką daje blog, do zaprezentowania swojej twórczości?
No cóż, osobiście jestem wielkim fanem książki wydrukowanej, książki papierowej. Niewygodnie mi się czyta w internecie czy na telefonie. Od razu to wyświetlacz razi. Sądzę, że bardzo wiele osób podziela mój pogląd. Książka papierowa, namacalna, ma swój urok, ma taki klimat, ma też ładny zapach. Bardzo lubię książki papierowe, to jedno, a po drugie, gdybym umieścił utwór w internecie, tak naprawdę nie zyskałbym z tego nic, to byłoby jednorazowe, to by się wszystko wypaliło tak jak słoma, wielkim płomieniem i potem już nic z tego nie zostało, tak uważam. Po wrzuceniu takiej książki w internet ktoś by sobie przeczytał, uznał, że no fajna, no i co dalej, albo nie fajna. No i dalej by to już umarło śmiercią naturalną, a tak zamierzam robić kolejne dodruki. Mam nadzieję, że uda mi się zebrać pieniądze już później ze sprzedaży książki, żeby tych egzemplarzy było dużo, objęły swoim zasięgiem całą Polskę. No i tak jak już wspomniałem, internet to jednak nie jest to samo. To nie żyje takim samym życiem jak książka tradycyjna.
Ale możesz z nami i słuchaczami przede wszystkim podzielić się fragmentem swojej książki?
Tak, oczywiście, że mogę. Jest to fragment, który można znaleźć również na stronie projektu, na moim fanpage'u. Także fragment pierwszy. Już mogę teraz zdradzić, że za kilka dni planuję umieścić fragment drugi razem z ilustracją, żeby przyjemniej się go czytało. A zatem zaczynamy. Fragment pierwszy. Blady blask księżyca przesączający się przez gęste chmury padał na wypolerowany napierśnik z naszytymi na ramionach symbolami Królestwa Toganium. Dwa błyszczące miecze krzyżowały się dumnie na tle trójkątnej złotej tarczy. Mężczyzna szedł brukowanym dziecińcem pałacu, obsypanym delikatną warstwą śniegu i odznaczał w nim ślady wysokimi wojskowymi butami. Prowadził ze sobą wielką, pokraczną postać odzianą w szmaty i skutą grubymi kajdanami. W słabej księżycowej poświacie jej skóra zdawała się być mroczna i mętna jak morskie dno. W istocie miała zieloną barwę. Wartownicy skrzyżowali halabardy, zagradzając wstęp do majestatycznej budowli. Wszędzie wokół panowała niezmącona cisza. Nawet sam pałac zdawał się spać. — Stać! Kim jesteście i czego chcecie? — spytał starszy z nich. — Prowadzę niezmiernie ważnego więźnia — mężczyzna odparł głosem nieznoszącym sprzeciwu. — Król musi usłyszeć, co ma on do powiedzenia. Jest środek nocy. Drugi z gwardzistów przestąpił z nogi na nogę. Jego wysokość, Ojzon I, nie będzie zadowolony z twej wizyty, panie. Jakoś mnie ścierpi. Otwieraj wrota. To jest rozkaz, żołnierzu. Wartownicy spojrzeli po sobie, najwyraźniej dochodząc do wniosku, że więcej kłopotów przysporzy im zatrzymanie przybysza, niż wpuszczenie go. Starszy z nich rzucił przez wizjer nakaz otworzenia wrót i po chwili odsunął się rygiel, a skrzydło się uchyliło. — Czy wolno mi spytać — odezwał się nieśmiało młodzik — co ten brudny ork ma takiego ważnego do powiedzenia królowi? No i o tym, co ma do powiedzenia królowi, dowiecie się
z książki.
Tak.
I z portalu, gdzie jest dalsza część fragmentu, ale przede wszystkim z książki, która, mamy nadzieję, będzie wydana. Żeby była wydana, to zachęcamy do udziału w zbiórce, a z nami był dzisiaj gość
Marcin Buczyński. Dziękuję
bardzo. Dziękujemy.
To był pierwszy w tym roku akademickim Miszmasz Kulturalny. Mam nadzieję, że z niecierpliwością będziecie wyczekiwać kolejnego odcinka naszej audycji. Żegnają się z wami
Joanna Łaszcz
i Agata Paszylk. Do usłyszenia.